Hashtag koronawirus.
Hashtag koronawirus.
Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik, witam Państwa w kolejnym magazynie informacyjnym. Hashtag koronawirus. Zacznijmy od informacji z Ministerstwa Zdrowia, które poinformowało o 148 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem. Spośród nich 89 potwierdzono na Śląsku, a jedną w województwie lubuskim. Pacjent pochodzi z powiatu żarskiego. Łącznie na terenie województwa mamy 104 zakażonych, w tym 85 ozdrowieńców. Od wczoraj w Polsce wyzdrowiały 82 osoby, a dzienny raport dotyczący koronawirusa w województwie lubuskim to 30 osób hospitalizowanych, 409 osób w kwarantannie nałożonej przez inspekcje sanitarne, 272 osoby objęte nadzorem epidemiologicznym. Ostatniej doby nie ma zgłoszonego przypadku zgonu z powodu COVID-19, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Po wczorajszej wiadomości, że tylko 3 zgony odnotowane w ciągu poprzedniej doby, dzisiaj mamy 0 ofiar COVID-19. Jest to bardzo dobra wiadomość. Ta spadająca liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 powikłań świadczy o tym, jak sami eksperci często mówią, że tych niezdiagnozowanych przypadków COVID-19, zakażenia koronawirusem, w Polsce nie ma już aż tak dużo.
Wojciech Andrusiewicz powiedział, że na Śląsku ogniska koronawirusa zostały opanowane i tam liczba przypadków zakażenia powinna spadać.
Liczymy, że do końca tego tygodnia te wyniki jeszcze będą dość wysokie na Śląsku, ale od kolejnego tygodnia one powinny spadać. Ogniska na Śląsku zostały wszystkie zdiagnozowane, osoby chore wyizolowane, osoby z kontaktu są kwarantannowane, więc można powiedzieć, że w pewien sposób te ogniska zamknęliśmy. Ogólnie na Śląsku mamy ponad 3300 górników zakażonych koronawirusem. W ramach przesiewu zdiagnozowaliśmy ponad 2500 przypadków.
Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił na konferencji prasowej, że tendencje spadkowe zgonów na chorobę wywołaną koronawirusem świadczą, że w społeczeństwie nie ma dużej liczby niezdiagnozowanych przypadków patogenu.
3 zgony odnotowane w ciągu poprzedniej doby. Dzisiaj mamy 0 ofiar COVID-19. Jest to bardzo dobra wiadomość. Ta spadająca liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 powikłań świadczy o tym, że tych niezdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce nie ma już aż tak dużo, ponieważ to liczba zgonów jest brana pod uwagę przy ocenie tego, ile osób może być niezdiagnozowanych w danym społeczeństwie.
Według danych resortu hospitalizowanych jest 2268 chorych, 9276 osób wyzdrowiało po chorobie wywołanej koronawirusem. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 21440 zakażeń. Do tej pory zmarło w Polsce 996 osób, które chorowały na COVID-19, a 9276 osób wyzdrowiało. Od dziś sprawy urzędowe będzie można załatwić osobiście z zachowaniem rygorów sanitarnych. Liczba osób przebywających w jednym pomieszczeniu będzie uzależniona od liczby stanowisk obsługi.
Od dziś możemy osobiście załatwić sprawy w urzędach. W jednym pomieszczeniu będzie mógł przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca jednak do, jeśli to możliwe, elektronicznego kontaktu z urzędami. Warto wizytę zaplanować wcześniej i zapisać się telefonicznie albo przez internet. Interesanci są zobowiązani do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa oraz do zachowania dystansu. W urzędach będzie obowiązywał reżim sanitarny, kontrola temperatury i dezynfekcja rąk. Przy wejściu część urzędów już wcześniej podjęła decyzję o bezpośredniej obsłudze obywateli. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Od dziś także można otwierać placówki dziennego pobytu, wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i dla seniorów, domy i kluby seniora, dzienne pomocy, dzienne domy pomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. Informuje o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort zaznacza, że otwieranie tych placówek jest możliwością, a nie obowiązkiem. Ostateczna decyzja będzie zależeć od sytuacji epidemiologicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. Od dziś również dzieci z klas 1-3 będą mogły wrócić do szkół na zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski mówił w Polskim Radiu 24, że resort podjął wszelkie środki, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom. Jak podkreślił, powrót do szkół odbywa się na podstawie szczegółowych wytycznych konsultowanych z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym.
Wskazaliśmy, że chociażby te grupy dzieci, które znajdą się w szkole, powinny być zdecydowanie mniejsze niż tradycyjnie, bo tutaj zakładamy, że one nie będą liczyły więcej niż 12, czy w szczególnych wypadkach 14 dzieci. Mówimy też o takiej zmianowości pobytu dzieci w przestrzeniach wspólnych, jak jakiegoś rodzaju korytarze, stołówki, czy sale gimnastyczne, bądź boiska szkolne, bo dzieci także tam będą mogły być.
Minister Edukacji Narodowej podkreśla, że resort zakłada, iż w pierwszej kolejności dzieci do szkół ponownie poślą rodzice, którzy nie mogą łączyć opieki nad dziećmi z pracą. Częściowo do szkół wrócą także uczniowie piszący w tym roku egzaminy ósmoklasisty i maturę. Dla nich zorganizowane zostaną nieobowiązkowe konsultacje z przedmiotów, które będą zdawali. Pozostali uczniowie do końca roku będą realizowali obowiązek szkolny zdalnie. Egzamin na koniec szkoły odbędą się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Minister edukacji powiedział w Polskim Radiu 24, że w drodze do szkoły i na salę egzaminacyjną będą obowiązywały te same zasady, co w przestrzeni publicznej.
Potem, gdy znajdą się już na sali egzaminacyjnej, ustaliliśmy, że ta odległość pomiędzy zdającymi powinna wynosić przynajmniej 1,5 metra. Przypomnę, że podczas egzaminu tylko i wyłącznie pisemnego w tym roku nie będzie takiego bezpośredniego kontaktu między uczniami czy uczniami a nauczycielami. Gdy uczeń już usiądzie w ławce, to przecież poprzednik siedzi zwrócony do niego plecami.
Szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwa Edukacji i Zdrowia. Dariusz Piątkowski dodaje, że nie ma powodu, by wydłużać lub skracać rok szkolny. Rok szkolny kończy się 26 czerwca. Minister podkreślił, że uczniowie muszą mieć czas na opanowanie materiału.
Uczniowie muszą mieć jednak trochę czasu na to, aby opanować materiał, który w danym roku jest przewidziany do przekazania przez nauczycieli. Pamiętajmy, że te warunki kształcenia na odległość są dosyć specyficzne i skracanie roku szkolnego na pewno nie pomogłoby w opanowaniu materiału.
Przerwa w szkołach trwa od 12 marca, a od 25 marca obowiązuje zdalne nauczanie. Pierwsze dane związane z odmrażaniem gospodarki dobrze wróżą na przyszłość, uważa gość Polskiego Radia 24 Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. Zwrócił jednak uwagę, że ponad 50% naszego PKB to eksport, co może mieć istotnie znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji.
Oczywiście w kategoriach wartości dodanej to jest znacznie mniej, bo też mamy ten import sadowy bardzo duży, ale to jest mimo wszystko duża ekspozycja. I dużo zależy od tego, w jakim stopniu będą się podnosiły gospodarki innych krajów, naszych głównych partnerów handlowych, wspomniane Niemcy. Tam rzeczywiście pojawiają się dobre sygnały, ale generalnie Europa musi stanąć na nogi, żeby też Polska w pełni mogła stanąć na swoich.
Adamiak zwrócił uwagę na problemy związane z logistyką, z odbiorem towarów w Europie.
Też kwestie ubezpieczeń w eksporcie. Na przykład chodzi o to, że polscy przedsiębiorcy handlowali z jakimiś partnerami przez całe lata, ale na zasadach odroczonej płatności. W tym momencie nie wiedzą, czy ten ktoś po drugiej stronie, mówiąc w cudzysłowie, jeszcze żyje, czy mu zapłaci za wysłany towar.
Według prognoz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w tym roku nasza gospodarka skurczy się o 3,5%, ale w przyszłym odbije i urośnie o 4%. A my już przechodzimy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim dzisiaj Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Jesteśmy po czwartkowej kolejnej zdalnej sesji, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która była już prowadzona w kolejnym nowym systemie, który miał ułatwić państwu również głosowania nad kolejnymi uchwałami, ale z powodów chyba technicznych słabiej było go słychać, jeśli chodzi o odbiorców zewnętrznych, chociażby dziennikarzy czy mieszkańców, którzy chcieliby się przysłuchiwać tego, co dzieje się na sesji Rady Miasta. To ciągłe eksperymenty z tym, aby te zdalne obrady odbywały się w sposób niezakłócony?
Tak, oczywiście. Co prawda w trakcie prób dostawca oprogramowania zapewniał nas i rzeczywiście jakość przesyłanego nagłośnienia, bo tu głównie o to chodziło, zarówno obrazu, jak i dźwięku była prawidłowa, to w czasie samej sesji część osób zgłaszała utrudnienia i co do słyszalności naszych obrad. W związku z tym też zgłosiliśmy od razu dostawcy oprogramowania o poprawienie tego systemu. Natomiast dlatego nowy system, ponieważ ten z kolei system zdecydowanie lepiej umożliwiał spojrzenie, sprawdzenie, w jaki sposób radni, poszczególni radni głosowali. Wiemy, że to często jest istotne, bo samo głosowanie jest najczęściej jawne. W sprawach osobowych jest tajne, a w większości uchwał jest jawne i bardzo często mieszkańcy też chcą wiedzieć, w jaki sposób dany radny głosował nad daną sprawą. Stąd ten system też to umożliwiał i dlatego skorzystaliśmy teraz podczas sesji z próby pracy nad nowym systemem.
Do kiedy zdalne sesje będą się odbywać? To chyba jest jednak uzależnione od warunków zewnętrznych, a może od tego, jak radni zdecydują. Jak to wygląda w tym momencie?
Oczywiście od paru czynników. Przede wszystkim od wielkości zagrożenia. Zwróćmy uwagę, że to zagrożenie jakoś w szczególny sposób nie minęło. My bardziej trochę się z nim oswajamy, natomiast zagrożenie nadal istnieje. Kolejna rzecz to jest kwestia przepisów prawnych, które umożliwiają lub też uniemożliwiają spotykanie większej grupy osób. Natomiast obrady sesji miasta w trybie takim stacjonarnym, czyli bezpośrednio w sali sesyjnej ratusza, umożliwia wszystkim osobom, które chciałyby przyjść. Jeżeli na ten moment teoretycznie chciałyby przyjść na przykład, nie wiem, 100-150 osób, a wiemy, że są ograniczenia w ilości zgromadzeń, no to się okaże, że nie będziemy mogli wpuścić na salę obrad tych osób fizycznie. Stąd nastąpiłoby ograniczenie możliwości uczestnictwa w obradach sesji Rady Miasta. Co z kolei właśnie na ten moment nie chcielibyśmy tego robić, a chcemy umożliwić każdemu, nie tylko radnemu, ale każdemu mieszkańcowi, czy to miasta, czy nie tylko naszego miasta, możliwość widzenia, słyszenia sposobu pracy poszczególnych radnych w czasie sesji Rady Miasta. Stąd na ten moment pozostawiamy jeszcze formę zdalną.
I w przyszłym miesiącu będzie kolejna sesja Rady Miasta, tradycyjnie już tak jak zawsze, co miesiąc w ostatni wtorek miesiąca? Tak będą planowane, czy...?
To oczywiście zależy, w zależności od też ilości uchwał, bo być może będzie wcześniej potrzeba zwołania tak zwanej nadzwyczajnej sesji, w zależności od tego, czy i jakie uchwały są pilne, ponieważ przypomnę, że sesja może być zwołana właśnie na wniosek przewodniczącego Rady, może być zwołana na wniosek minimum 1/4 ustawowego składu Rady, czyli w naszej sytuacji minimum 7 radnych oraz na wniosek prezydenta miasta Zielona Góra. Więc jeżeli ktoś z tych trzech organów uzna, że są uchwały, które wymagają na przykład szybszego zgromadzenia się i podjęcia, bo są jakieś terminy i jest jakaś rzeczywiście potrzeba, to wtedy, tak jak wspomniałem, przewodniczący, czy też radni, czy też prezydent może zawnioskować o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym i wtedy w ciągu 7 dni od takiego wniosku ja muszę, mam obowiązek zwołania takiej sesji. Tak jak teraz Państwo widzą, w tym trybie online można to zrobić dosyć sprawnie, dosyć szybko. I to, co powiedziałem też wcześniej, czyli z dużym bezpieczeństwem przede wszystkim zarówno dla pracowników urzędu, bo przypomnę, że tutaj podczas sesji takiej otwartej, stacjonarnej przychodzą wszyscy kierownicy jednostek, wszyscy dyrektorzy departamentów. W sytuacji, gdyby wystarczy, że jedna osoba miała to zagrożenie, to automatycznie wszystkie te osoby idą na kwarantannę.
I to jest, i to
mogłoby
jest
to sparaliżować funkcjonowanie urzędu.
Dla tak. miasta, tak, w tym momencie. A sesja dotyczyła właśnie spraw związanych z pandemią koronawirusa, ale przede wszystkim tym, co dzieje się, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Tutaj przypomnijmy uchwały dotyczące korona pomocy.
Dokładnie tak, dwie uchwały, ale zanim te dwie uchwały, to jeszcze był punkt dotyczący informacji ze strony prezydenta o działaniach podjętych przez Urząd Miasta w czasie trwania pandemii. I tutaj były też informacje ze strony prezydenta, w jaki sposób już dotychczas nastąpiła ta pomoc, komu, w jakich wysokościach. No tu między innymi informacja oczywiście o środkach, które były już przekazywane, pieniądzach, maseczkach, które Państwo znają też, które były przekazywane mieszkańcom bezpłatnie, pomoc dla szpitala zielonogórskiego, obniżenie czynszu do złotówki. I to były między innymi informacje na temat działań dotychczas podjętych przez prezydenta. Natomiast same uchwały, w kolejności dwie, były podjęte niejako, można powiedzieć, trochę prostując, czy też dokładniej wyjaśniając wcześniejszą uchwałę, która mówiła o przesunięciu i umorzeniu od podatków lokalnych. W tej chwili one były rozbite na dwie osobne, to znaczy jedna mówiła o przesunięciu konieczności płacenia podatków w przeciągu 6 miesięcy, a druga o umorzeniu płacenia tego podatku. To znaczy, jeżeli ktoś miał trudności w czasie trwania tej epidemii, a my wiemy, że bardzo wiele branż, chociaż nie wszystkie, ale bardzo wiele branż, bardzo wielu przedsiębiorców zielonogórskich w tym czasie straciło mocno, stąd mogli i mogą jeszcze oczywiście wnioskować o przesunięcie płatności tego podatku. I następnie po okresie 6 miesięcy, jeżeli rzeczywiście jest to znaczna lub częściowa strata w porównaniu do roku ubiegłego, to może nastąpić umorzenie, czyli tak naprawdę nie będzie konieczności zapłaty tego podatku za rok.
Czy była jakaś dyskusja dotycząca technicznych uwarunkowań tej pomocy, bo część radnych zarzuca, że nie wiadomo, w jaki sposób będą te umorzenia przyznawane i komu również, i są propozycje również ze strony radnych. Tutaj chyba dość mocny głos podnosi Koalicja Obywatelska, że nie tak powinna ta pomoc wyglądać, jak proponuje prezydent.
To znaczy, tak, rzeczywiście część pytań dotyczyła kwestii technicznych, ale części tak naprawdę politycznych, mam wrażenie, bo no tak niestety bywa, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska w ogóle nie jest zadowolona z niczego, mam wrażenie, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w całym kraju. Ale to już moja prywatna ocena. Cokolwiek i ktokolwiek nie zrobi, czy lepiej, czy gorzej, ale cokolwiek działa, to Platforma tylko narzeka, natomiast sama nic nie robi. Ale to na marginesie. Natomiast wracając do sedna sprawy, rzeczywiście część pytań była być może nawet istotna, dotycząca jakby zasad udzielania, to znaczy wysokości z tej straty, czy też terminowości. Natomiast było wyjaśnione, że tak naprawdę każdy z przedsiębiorców może złożyć taki wniosek i na podstawie przychodów, które sam ten przedsiębiorca przedstawi, jakie były w roku 2019 i w roku 2020, na podstawie tego porównania będzie podejmowana decyzja. Natomiast weryfikowanie tych decyzji, tak jak w każdej sytuacji, może dokonać każdy radny. Jest też komisja rewizyjna, której, przypomnę, przewodniczącym jest członek klubu Koalicji Obywatelskiej, więc w każdej chwili ma możliwość zweryfikowania, ile wniosków wpłynęło, jakie były decyzje dotyczące przesunięcia i tak samo później, jakie będą decyzje odnośnie umorzenia. A zatem ta transparentność i czytelność jest w moim przekonaniu możliwa, jeżeli tylko sami radni będą chcieli to uczynić.
Na koniec zapytam pana o temat wydarzeń zielonogórskich. 60. rocznica wydarzeń zielonogórskich w najbliższą sobotę miała być uroczysta. Jak nawet pamiętam, pojawiały się takie informacje, że mógłby na nią być zaproszony zaproszony również prezydent Andrzej Duda. Pandemia pokrzyżowała wszystkie te plany. W związku z tym pytanie, czy uda się w sposób godny uhonorować te wydarzenia, zwłaszcza w momencie, gdy przypada okrągła 60. rocznica.
No tak, rzeczywiście ta cała sytuacja związana właśnie z koronawirusem w sposób zdecydowany ogranicza różnego rodzaju możliwości zgromadzeń, także i upamiętnienia, uświetnienia różnych historycznych wydarzeń. Tak jest w tej sytuacji. Przypomnijmy, że wydarzenia zielonogórskie, tak nazywane, dotyczą obrony domu katolickiego, ale tak naprawdę chodziło o zryw wolnościowy. Zielona Góra była takim tworzącym się nowym miastem, do którego przyjeżdżało wielu mieszkańców z różnych stron, różnych miejscowości. I ten dom katolicki tak naprawdę był takim symbolem wolnościowym. Można było porozmawiać. Dzieci tam uczyły się oczywiście religii, ale także i wiele osób przychodziło i mogło rozmawiać na temat bieżące, różne problemy społeczne. Więc jakby zabranie przez ówczesną władzę tego domu tak naprawdę to chodziło o zamknięcie ust tym wszystkim mieszkańcom. Powstało tu bardzo dużo wtedy nie tylko zamieszania, ale doskonale starsi mieszkańcy wiedzą, pamiętają, choć przez wiele lat nie można było o tym mówić. Blisko 5000 osób uczestniczyło w tych wydarzeniach. Wielu było skazanych na bardzo ciężkie więzienia i tylko za to, że mieli bardziej brudne ręce, bo w ten sposób skazywano w tym czasie. To mieli 5 lat, ci co mniej 3-2 lata bezwzględnego więzienia. Bardzo rygorystyczne tłamszenie tamtych zdarzeń. No i teraz w tym roku przypada dokładnie 60. rocznica, więc taka okrągła rocznica i pan prezydent Andrzej Duda był zapraszany oczywiście już wcześniej, aczkolwiek no te wszystkie sytuacje potem pokrzyżowały plany, w związku z tym te duże uroczystości, gdzie wiele grup różnych społecznych, gdzie stowarzyszeń chciało upamiętnić mocno to wydarzenie, no musiało ograniczyć swoje możliwości. Szkoła muzyczna, nasza młodzież chciała zagrać, no ale to wszystko niestety musieliśmy ograniczyć ze względu na to bezpieczeństwo. I w jaki sposób będą one przebiegały? Bo przypadają one w najbliższą sobotę 30 maja i o godzinie 11 nastąpi złożenie wiązanki przy obelisku, przy dawnym właśnie domu katolickim, obecnie Filharmonii Zielonogórskiej. Następnie uroczystości przeniosą się na plac przed konkatedrą, gdzie znajduje się grób księdza Michalskiego, który wówczas został najbardziej jakby oskarżony o te wszystkie zdarzenia. Musiał też opuścić Zieloną Górę w dalszym, późniejszym czasie. I w związku z tym całkiem niedawno powróciły szczątki doczesne i jego grup jest przy konkatedrze, tam nastąpi też złożenie wiązanek, a następnie odsłonięcie pomnika. Pomnika, który już fizycznie, po cichu Państwu opowiem, ale część już widziała, przyjechał już do Zielonej Góry, jest postawiony na placu przed konkatedrą, ale oficjalne odsłonięcie będzie właśnie około godziny 12.30 przy konkatedrze zielonogórskiej. A o 12.00 msza, Eucharystia z modlitwą za tych, którzy już odeszli, za tych, którzy żyją, a którzy uczestniczyli, ucierpieli w jakiś sposób, ich rodziny, które ucierpiały także w czasie tych wydarzeń zielonogórskich. Tak pokrótce te wydarzenia od godziny 11, o 12 msza, około 11.30. Trudno powiedzieć, dlatego że w tej chwili jeszcze są dogrywane ten czas. Będzie to również transmitowane zarówno przez radio, jak i telewizję, stąd no właśnie i znowu trudna prośba, bo z jednej strony chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na tą uroczystość, ale ze względu na ograniczenie możliwości uczestnictwa jednak prosiłbym, aby tym razem, wyjątkowym razem skorzystać z tych transmisji, tak abyśmy mogli też utrzymać to bezpieczeństwo ilości osób podczas tych uroczystości.
Miejmy nadzieję, że już niedługo będzie można obchodzić różnego rodzaju święta, ale również wydarzenia kulturalne, sportowe w sposób nieskrępowany. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się, życzę dobrego dnia, do usłyszenia.
A państwa zapraszam już jutro na kolejny magazyn informacyjny hashtag koronawirus. Łukasz Brodzik, kłaniam się serdecznie.